Z ptasiego na polski tłumaczy ornitolog Paweł Pstrokoński. Słoneczniki, obrazy z cyklu namalowanego przez Vincenta van Gogha, są uznawane za najbardziej rozpoznawalne arcydzieła malarstwa światowego, zaraz obok Mony Lizy Leonarda da Vinci i Krzyku Edwarda Muncha. XIX-wieczne prace holenderskiego malarza są raczej mało pociągające dla dzwońców, natomiast ich dorodne pierwowzory na polach, czyli okazy słonecznika zwyczajnego, jednego z przedstawicieli rodziny astrowatych, jak najbardziej. Czy jest ktoś, kto nie rozpozna strzelistych roślin zakończonych kwiatostanem przypominającym słońce? To właśnie od tych rozłożystych kwiatostanów typu koszyczkowego utworzono nazwę naukową całego rodzaju heliantus. Greckie słowo helios oznacza słońce, a antos – kwiat. I choć słoneczniki znakomicie prezentują się w wazonie, o czym zaświadczają obrazy Van Gogha, i wcale nierzadko włącza się je do bukietów wręczanych z różnych okazji, to przede wszystkim słyną one ze swoich bogatych w tłuszcze nasion. Rośliny oleiste odgrywają ważną rolę w diecie ptaków, szczególnie w okresie zimowym. Wtedy to dzwońce, podobnie jak wiele innych barwnych ziarnojadów, chętnie odwiedzają uprawy oraz karmniki, czyli miejsca, gdzie łatwo o przysmaki. Mój znajomy nazywa dzwońce bandytami, el bandolero, i nie przepada za ich obecnością w swoim karmniku, mimo że zimowe wizyty tych ptaków są jak pokazy fajerwerków z efektownymi eksplozjami soczystych żółci i zieleni. I mniejsza o to, że pamiątką po takich nalotach jest z reguły ogromny bałagan. Jego niechęć wynika bardziej z zaborczości tych żarłoków pozbawionych wszelkich manier, bo gdy tylko dzwońce wparują do karmnika, przestają z niego korzystać inne ptaki. Jeden z rzezimieszków, raczej profesjonalista w swoim fachu, posadowił się kiedyś w środku jadłodajni i spędził w niej nieprzerwanie 48 godzin, nie dopuszczając żadnych innych ptaków, dopóki sam wszystkiego nie pochłonął. Uważna obserwacja zachowania dzwońców w karmniku pozwala dostrzec ścisłą hierarchię panującą w grupie. Pierwsze z darmowego posiłku korzystają osobniki najsilniejsze, samce, które potrafią się bezpardonowo rozkokosić wewnątrz karmnika, o ile jest to klasyczna konstrukcja w formie domku. Kształt dzioba odzwierciedla preferencje pokarmowe jego właściciela. Na przykład haczykowato zakończone dzioby ptaków szponiastych służą im do odrywania fragmentów ofiar. Natomiast masywność dzioba dzwońca od razu podpowiada nam, że jest on typowym ziarnojadem. To jedna z najważniejszych cech rozpoznawczych rodziny łuszczaków, do której przynależy cytrynowy chlorek, bo takim pieszczotliwym mianem, pochodzącym od łacińskiej nazwy gatunkowej Chloris chloris, określają go ptasiarze. Wielkość dziobów u poszczególnych gatunków zaliczanych do tej grupy ptaków jest różna, nieznacznie zmieniają się też ich proporcje. Szczygły i czyże mają dzioby długie i spiczaste, podczas gdy na przykład grubodzioby i dzwońce krótkie i krępe. Kształt dzioba jest dopasowany do rodzaju nasion, z jakimi najczęściej przychodzi się zmierzyć konkretnemu gatunkowi ptaka. Przyglądaliście się kiedyś, w jaki sposób ptak dobiera się do nasion? Poza rogowym sztywnym dziobem używa do tego języka. Chwyta nasiono i umieszcza je między bezzębnymi szczęgami, a następnie ściska i wydłubuje językiem pożywną zawartość. Podczas żerowania może przytrzymać językiem kilka nasion naraz, po to, by odlecieć w bezpieczne miejsce i tam je w spokoju zjeść. Dorosłe dzwońce przez cały rok pozostają na diecie roślinnej, złożonej głównie właśnie z nasion, natomiast pisklęta karmione są również bezkręgowcami. Gniazdo dzwońca ma formę czarki, zbudowanej dość luźno, z grubych korzonków, kłączy traw i mchu. Konstrukcja jest bardzo dobrze osłonięta, z reguły umieszczona w koronach młodych świerków, jałowców lub, tak lubianych w Polsce, żywotników, zwanych potocznie tujami. Na początku maja brązowo-szare samice dzwońca składają przeważnie 6 szarawo-białych lub szarosinych jaj z nielicznymi ciemnoczerwonymi i różowymi plamkami. Pokryte białowo-szarym puchem maluchy wykluwają się w drugiej połowie maja. W okresie budowania gniazda i wysiadywania jaj przez samice, żółto-zielone samce o szarych policzkach intensywnie śpiewają. Można wtedy usłyszeć przyjemny szczebiot złożony z treli, gwizdów, świergotów i szybkich pasaży, bardzo podobny do śpiewu kanarka. Czasem pieśniarz wplata do wdzięcznej piosenki charkotliwy zgrzyt lub energiczne jup. W miastach wcześniej, bo już w lutym, można usłyszeć głośne, krótkie, zawinięte do góry juit, dobiegające z bezlistnych jeszcze koron drzew. Mimo ogromnego wysiłku, jaki samce wkładają każdej wiosny w znalezienie towarzyszki, nie każdemu się to udaje. Jednak niektóre osobniki łatwo się nie poddają i inwestują długoterminowo. Pod nieobecność prawowitego partnera samicy przynoszą pokarm dla młodych, licząc na to, że w kolejnym sezonie to im przypadnie ojcowska rola. Opowiadał Paweł Pstrokoński.